kościele mówi się różne rzeczy na kazaniach. Czasami się śmiejemy, że o Panu Bogu będzie. Co będzie na kazaniu? O Panu Bogu będzie. Ale bardzo często, wiecie, w kościele mówi się też o nas, co jest naszą powinnością względem Boga, względem życia z Bogiem. Może to moje poprzednie ogłoszenie trochę w tą stronę szło. Natomiast dzisiejsze kazanie chciałem powiedzieć nie o tym, co my możemy zrobić dla Boga, ale o tym, co Bóg zrobił dla nas. Chcecie usłyszeć?
Tak.
Nigdy za dużo. Słowo Boże mówi, żebyśmy zawsze byli utwierdzeni w Ewangelii Chrystusowej. Żeby ona była utwierdzona w nas. Żebyśmy byli utwierdzeni w mocy tego, co Bóg przez Jezusa Chrystusa zrobił dla nas. Zanim cokolwiek zrobisz dla Boga skutecznie, bądź świadomy tego, co Bóg zrobił dla ciebie. Zanim ty cokolwiek możesz zrobić dla Niego. Na tym polega Ewangelia. Nie na tym, co my zrobiliśmy dla Boga, ale Ewangelia polega na tym, co Bóg zrobił dla nas. I otwórzmy Księgę Izajasza. 50 rozdział, 2 werset. I tak mówi Bóg. Bóg mówi tak. Dlaczego, gdy przyszedłem, nie było nikogo? A gdy wołałem, nikt się nie odezwał. Czy moja ręka jest zbyt krótka, aby odkupić? Czy nie ma we mnie mocy, by wybawić? Oto swoją groźbą osuszam morze, zamieniam rzeki w pustynie, tak iż ich ryby śmierdzą z braku wody i zdychają z pragnienia. Powlekam niebiosa ciemnością i wór im daje za zasłonę. I tak dalej, i tak dalej. Chciałem skupić się na tym zdaniu, czy moja ręka jest zbyt krótka, aby odkupić. Czasami jak szukamy pomocy, to szukamy kogoś, kto mógłby nam pomóc. I to jest jedno z kryteriów, jakim oceniamy potencjalnych pomocników. I nawet się mówi współcześnie, czy ktoś nie jest za krótki. Za krótki jesteś, żeby rozwiązać ten problem. Za krótki jesteś, żeby to rozwiązać, tak? Jesteś za krótki. Za krótki, żeby pokonać ten problem. Kiedyś się mówiło za cienki, tak? Jest za krótki. Tu Bóg mówi, czy moja ręka jest zbyt krótka, tak? Czasami się mówi o kimś, że ma długie ręce. To jest synonim skuteczności, tak? Albo skuteczności, albo złodziejstwa. No. Tak? Więc mamy tę ilustrację. I teraz Bóg mówi do swojego ludu, czy moja ręka jest zbyt krótka, aby odkupić. Czy ja jestem ograniczony w tym, żeby odkupić? I wiecie, dzisiaj chciałem mówić przez całe to kazanie, kręcić się wokół tego słowa odkupić. Mamy w naszym, wiecie, religijnym słownictwie, które unosi się nad nami i jest wypisane dużymi literami na kościołach, słowa, które często głęboko nie docierają do naszych serc. Są takie słowa jak na przykład Zbawiciel. Co to jest w ogóle Zbawiciel? No, Zbawiciel Jezus Chrystus, tak? Pierwsze imię jest Zbawiciel, drugie Jezus i nazwisko Chrystus. I jak po prostu w potocznym języku rzadko się używa słowa Zbawiciel, tak? Ponieważ to słowo, które jest normalnym słowem, które oznacza ten, który ratuje, ratownik. Arka Noego kiedyś piosenkę taką napisała. Jezus ratownik mnie kocha, tak? Że on jest ratownikiem. To jest tak naprawdę słowo, które funkcjonuje w języku popularnym. Ratownik, tak? Ale już w języku religijnym to jest Zbawiciel. I jak coś jest w języku religijnym, to traci moc objawienia i już do serca nie dociera. Bo na co nam Zbawiciel? Od razu nam się, zamiast wrócić do źródła słowa jako ratownik, od razu my myślimy, Zbawiciel. Prawda? Stoi i patrzy. Zbawiciel. Ktoś obcy, daleki, osądzający, wymagający, żądający, wszechwładny, groźny. A słowo Zbawiciel nie ma takiego znaczenia. I moglibyśmy o wielu takich różnych słowach mówić, które dzisiaj po prostu, ja na przykład bardzo nie lubię, jak mamy wieczerzę pańską i ktoś mówi, spożyjmy ją. Po prostu mnie od razu strzela. Ja mówię, nigdy żona mi, kiedy stawia mi obiad, nie mówi, spożyj to. Tylko zawsze mówi smacznego, jedz, prawda? Nawet nie mówi skosztuj. Czasami mnie woła do kuchni, hej Mary, weź tam sprawdź na patelni. I to jest to skosztuj, więc ja biorę i sprawdzam, czy tam coś leży. Więc nie mówi skosztuj, nie mówi spożyj. Wiecie, niestety nasze Biblie są pełne tego rodzaju słów. Później my je czytamy i po prostu się odbijamy od tego, jak od jakiejś po prostu zagadki, tak? Później po prostu też widzimy ludzi, którzy na ulicach może czasami, w Polsce to jeszcze tak nie jest, ale wiecie, w Londynie byłem i trochę po ulicach pochodziłem, to widziałem tych ewangelistów ulicznych z XIX wieku, działających w XXI wieku, którzy wykrzykują Chrystus Zbawiciel, daj Apokalipsa. I ludzie też się od tego odbijają, bo są uodpornieni na religijne słownictwo. I teraz wiecie, i teraz jest to słowo odkupiciel, tak? Odkupienie. Odkupił nas. Wiecie, chciałbym, żebyśmy dzisiaj po prostu zobaczyli to słowo, zobaczyli w Biblii i zobaczyli, jak bardzo my tego słowa potrzebujemy, jak bardzo potrzebujemy objawienia tego faktu, co dla nas się dokonało. Co Bóg zrobił dla nas. Co on dla nas zrobił. Tutaj Izajasz mówi, że Bóg mówi, że jego ręka nie jest zbyt krótka, żeby odkupić. No, w pierwszym takim odruchu mamy, no to jest uratować, tak? Wybawić, zbawić, nie wiem, otworzyć drogę do nieba, tam pomóc jakoś, tam uzdrowić. Wszystko wrzucamy do jednego wora. Ale wiecie, język ma to do siebie, że wszystkie słowa pochodzą skądś, od czegoś się biorą. I wiecie, to słowo, które tutaj jest użyte, ono w języku hebrajskim zawsze jest związane z okupem. Powiedz okup. Wiecie, my dzisiaj żyjemy w takich czasach, że też słowo okup też jest słabo używane. Mamy go oczywiście w filmach akcji, kiedy ktoś kogoś porywa i żąda okupu. Tak? Był film z Melem Gibsonem Okup, kiedy mu dziecko porwano. Tak? Więc mamy słowo okup. Wiecie, kiedykolwiek będziecie czytać Biblię i będziecie tam znaleźć, odkupić, wykupić, odkupicie, to musicie wiedzieć, że to słowo hebrajskie w Biblii dokładnie tego dotyczy i dokładnie dotyczy takich sytuacji. Wiecie, w antycznych czasach, kiedy toczono wojny, to wojna była sposobem na poszerzenie granic, zdobycie bogactwa, poszerzenie wpływu. Generalnie ludzie od wieków toczą wojny po to, żeby sobie poprawić życie, a nie pogorszyć. W związku z tym jednym z elementów było nie tylko zdobycie terenu, zdobycie domów, ale też zdobycie ludzi. Jednych ludzi, których zdobyto, czyniono niewolnikami, żeby na nich pracowali, a innych, tak jak przez wieki, to nawet mamy w polskiej historii, tak czasy ogniem i mieczem, Jasyry, Tatarzy, Turcy, Kozacy, wszystkie wojny zresztą w Europie na tym polegały, we Włoszech, we Francji, wszędzie ten zwyczaj obowiązywał, że im bogatszego rycerza się zakuło w kajdany, tym można było liczyć na większy profit. I takiego gościa się karmiło, bo to była konkretny ekwiwalent właśnie okupu, który się dostało od jego rodziny, mierzony w złocie. Znaczy, jak to się ma do naszego życia? Musielibyśmy pójść do początku Biblii i zobaczyć, jak wszystko się zaczęło. Pan Bóg stworzył ziemię, to będzie tylko taki bardzo szybki skrót, i dał ziemię w posiadanie człowiekowi. Powiedział, panuj, króluj, rozradzaj się, pomnażaj, rozmnóż ten Eden na całą ziemię i masz władzę, żeby tutaj królować. Jesteś ukoronowaniem wszelkiego stworzenia, tak mówi zresztą słowo o człowieku później w Biblii. Więc Adam był tym, ale Bóg mu powiedział, ale warunkiem zachowania twojej władzy nad ziemią jest zachowanie mnie jako swojego Boga. Tak? Posłuszeństwa. I Bóg mówi, jest tylko jeden będzie taki element sprawdzam, który będzie drzewem zasadzony w tym ogrodzie. I z tego jednego drzewa, były dwa drzewa w ogrodzie, było drzewo życia, z którego miał się karmić i z którego liście służyły do uzdrawiania i które owocowało przez cały rok i tak dalej. Było wiele owoców, wiele drzew, całe mnóstwo drzew, z których mógł się żywić, które służyły do różnych rzeczy. Ale Bóg postawił tylko jedno drzewo, które się nazywało sprawdzam. I Bóg powiedział, że jeżeli zjesz tego z drzewa, to wiedz, że wszystko się zmieni w twoim życiu. Wtedy umrzesz, jeżeli zjesz tego drzewa. Tak? I słuchajcie, Adam dokonał tego wyboru i to była ta kosmiczna tragedia w dziejach ludzkości, bo faktycznie zdobył poznanie, zobaczył, co jest dobre, co jest złe, Ale w tym momencie też władzę oddał temu, kogo posłuchał. I później, może w tym krótkim fragmencie stworzenia, to nie jest szczegółowo opisane, natomiast później cała Biblia rozpisuje to nam na wiele różnych wyjaśnień i mówi o tym, że od tamtego momentu władzę nad światem przejął ten, który podbił Adama, czyli książę ciemności. Ten właśnie zbuntowany anioł. I dzisiaj jest powiedziane, Biblia mówi, że dzisiaj ten świat, on chodzi w mroku, ma zasłonięte oczy, nie wie co wybrać. Ludzie się zastanawiają, tak, skąd tyle zła na świecie. Wiecie, do dzisiaj ta konsekwencja wyboru Adama, ona jest na ziemi, bo jeżeli coś złego dzieje się na ziemi, to nie dlatego, że Bóg to zaplanował, żeby działo się na ziemi, tylko dlatego, że człowiek dokonuje takich wyborów. I tkwimy w takim miejscu. I w pewnym sensie, teraz jak słuchasz nawet tego, to sobie myślisz, kurczę, to jest nie fair, no po prostu nie miałem wpływu na to, ja się tu po prostu urodziłem, tak? Teraz wyobraźcie sobie inną sytuację, odejdę teraz od Biblii, spójrzcie na w ogóle historię świata. Wyobraźcie sobie jakiegoś murzyna, który rodzi się gdzieś na Jamajce, w trzecim, czwartym pokoleniu niewolników. Pracuje na... jest traktowany jak zwierzę do wykonywania pracy. I co on myśli o swoim życiu, tak? Jak on się tutaj znalazł? Kto to sprawił? Czy on może zmienić to status quo? Dokładnie taka sytuacja miała miejsce z ludzkością, z upadkiem i z grzechem. Że wszyscy przez grzech staliśmy się niewolnikami. Niewolnikami diabła, niewolnikami grzechu, niewolnikami konsekwencji grzechu. Zostaliśmy skazani na nasze wybory, że musimy teraz po prostu ogarniać swoje życie. Znaleźliśmy się w pułapce. Urodziliśmy się na tej ziemi i teraz jakie mamy wyjście z tej sytuacji, z której się znaleźliśmy? I wiecie, w całej Biblii, w języku hebrajskim, w Starym Testamencie i w Nowym w Grece, cały czas na nowo wraca to słowo okup jako informacja, co Bóg chce zrobić. Ludzie myślą w ten sposób. No dobrze, to skoro Bóg jest taki wszechmocny, to niech przyjdzie różdżką, dotknie wszystkiego i niech wszystko zmieni. Ale moja Biblia i wasza Biblia uczy nas wszystkich tego samego, że Bóg nigdy nie łamie danego słowa. Bóg ustanowił ten świat, ustanowił zasady rządzące tym światem i zaprowadził legalną władzę Adama na ziemi. I Adam w legalny sposób, posiadając tą władzę, przekazał ją księciowi ciemności i popadł w grzech. Wszystko odbyło się zgodnie z zasadami gry, zgodnie z zasadami stworzenia wszechświata. Dzisiaj byśmy chcieli, żeby Bóg wkroczył na scenę i powiedział: dobra, ja teraz wszystko zmienię, pyk. Ale nie, Bóg nie jest graczem, który, wiecie, tak jak to się mówi, prawda, że nigdy po prostu nie graj z gołębiem w szachy. Bo ci po prostu poprzewraca wszystkie pionki, zrobi kupę na szachownicę i powie, że wygrał. Wiesz, Bóg nie jest tego typu osobą. On jest po prostu integralny. On wie, co chciał zrobić, zrobił to. Ukoronowaniem jego stworzenia był człowiek, któremu przekazał władzę i powiedział: teraz ty zrobisz, co chcesz. I Bóg nigdy nie zmienił swojego słowa. I od samego początku Bóg wiedział, że żeby odwrócić ten porządek rzeczy, będzie musiała być zapłacona cena za zmianę tej sytuacji, która jest na ziemi. I on od początku wiedział, że będzie musiał dokonać zapłaty okupu. Dlatego jest nazwany odkupicielem. Dlatego my mówimy, że nas odkupił. Dlatego czytamy, że on został dany na okup za nas. Wiecie, otwórzmy teraz Biblię w tak zwanym Nowym Testamencie, w tej końcowej części Biblii i przeczytajmy tu jeden fragment z Księgi Objawienia. Nie wiem, jak będzie w waszych tłumaczeniach, ale powiem zaraz piąty rozdział Objawienia Jana. Zanim to przeczytamy, powiem wam jeszcze o tym, w jakich kontekstach jest użyte słowo, które za chwilę przeczytamy. To słowo, które tutaj przeczytamy za chwilę, agoradzo, To jest słowo greckie, które mówi o kupowaniu na rynku. Ago, pamiętacie, agora, rynek, tak? W greckim mieście. Agorazo to jest kupowanie na rynku. To słowo w Nowym Testamencie greckim występuje 31 razy. I w 25 razach dotyczy normalnej transakcji. Jezus mówi, pójdźcie, kupcie, tam na wieczerze przygotujcie, tak. W przypowieściach mówi o kupowaniu, o sprzedawaniu. Wszędzie, gdzie jest użyte, w 25 na 31 razy, 25 razy jest użyte całkowicie w kontekstach czysto handlowych. Po prostu ktoś płaci, ktoś kupuje, następuje wymiana. Waluta za coś, towar za inny towar. Po prostu transakcja handlowa. Agorazo. Machnią. I teraz słuchajcie, co my czytamy w Księdze Objawienia. W Księdze Objawienia, w 5 rozdziale, w wersecie 9 czytamy takie słowa. I śpiewali nową pieśń. To była pieśń o baranku Bożym, o Panu Jezusie. Godzin jest wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie. Godzin jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Dosłownie, tu jest użyte słowo odkupiłeś, wiesz, to jest, niestety to jest problem tłumaczy, tak? Ja się zastanawiałem, czy dzisiaj w języku handlowym jest słowo odkupić, prawda? Używane. Jeszcze jest trochę, tak? Ale jak się coś zastawi w Lombardzie, to można to później odkupić z powrotem, tak? Bo się komuś sprzedało, to odkupiam, tak? Ale generalnie się po prostu kupuje. Kupuje się, sprzedaje, tak? Nie ma takiego użycia. Jeżeli mielibyśmy dosłownie ten werset przeczytać, to jest powiedziane, Jezu, jesteś godzien, ponieważ zostałeś zabity i kupiłeś nas dla Boga swoją krwią. Tak, nabyłeś, macie sobie tłumaczyć. Dosłownie będzie, po prostu kupiłeś. Po prostu zapłaciłeś za nas, żebyśmy stali się własnością Boga. To znaczy, że wcześniej nie byliśmy Jego własnością. Jak śpiewał Bob Dylan, musisz komuś służyć. Kimkolwiek jesteś, cokolwiek robisz, jakikolwiek masz system wartości, hobby, komuś służysz. Ostatnią osobą, którą w naszym człowieczeństwie, w naszej naturze upadło i służymy, jest Bóg. Czasami mamy ochotę, żeby Mu służyć, czasami docierają do nas wyższe wartości, że to warto, ale powiem Wam, to, że my możemy Mu służyć tak naprawdę, wynika stąd, że zostaliśmy kupieni. Wykupieni z niewoli. Odkupieni od poprzedniego właściciela. Wiecie, i to jest ekstremalnie ważna rzecz, ponieważ za chwilę będziemy o tym czytać, jeszcze w innych fragmentach, ale jeżeli tak nie myślimy, to cały czas próbujemy zasłużyć sobie na nasze odkupienie. Nasze modlitwy, jeżeli nie mamy wypisane w naszych sercach bardzo mocno tego, że Bóg nas kupił, to będziemy naszymi modlitwami próbować zwracać uwagę Boga, żeby nam pomógł, bo co prawda stoimy tutaj na ziemi tej grzesznej i w naszych grzechach i tak jak się nieprawidłowo mówi o ludziach, którzy się odrodzili z Ducha Bożego, jesteśmy tylko ludźmi, próbujemy wyskoczyć za tego płotku, pokazać się Panu Bogu, uratuj nas, bo jeszcze coś jesteśmy warci, bo się modlimy na przykład. Albo coś innego, uwielbiamy Go, czy śpiewamy, czy cokolwiek nam przyjdzie do głowy robić, tak? Robić dla Boga, robiąc dla innych ludzi. Jeżeli my nie wiemy, że bez względu na to, co my zrobimy teraz już ze swoim życiem, czy nam się to uda, czy nam się uda Boga zaskoczyć? Zaskoczyć Boga? Zrobić wrażenie na Bogu naszym uczciwym życiem, bez względu na to, co my będziemy kombinować, to jeżeli uwierzyłeś, że Jezus umarł za twoje grzechy, Jego krew została przelana dla twojego zbawienia, to te twoje wysiłki to jest miazga. Kiedy przygotowałem to słowo, wyobraziłem sobie taką sytuację, że start niewolników. Dla czasów biblijnych, czasów antycznych to jest świetna ilustracja. Bo na tym polegało wykupienie, odkupienie. Stoi niewolnik wystawiony na targ. Dlaczego jest wystawiony na targ, na sprzedaż? Bo źle pracuje. Albo no, wychował się w tym domu, ale nie nauczył się czytać, pisać. Lepiej go sprzedać do innego domu. A może kradł i trzeba go sprzedać. Więc stoi niewolnik na rynku, sprzedawany przez tego, dla którego nie ma wartości. I teraz przychodzi ktoś i chce go wykupić. Chce go mieć w swoim domu. I teraz następują negocjacje, za ile można go kupić. Ile on jest wart, co on zrobił. I teraz zobaczcie, jak Bóg z nami postąpił. Na podstawie tego wersetu. Co tutaj było walutą? Co było tym okupem, za który my zostaliśmy nabyci? Kupiłeś nas dla Boga czym? Swoją krwią. Swoją krwią. W tym tygodniu tak znalazłem taki mem. W każdym z nas jest coś wartościowego, czytam na Facebooku.
Transplantolog.
A tam jakiś pan doktor transplantolog. Wiesz, my dla nas dzisiaj też kwestia, wiecie, krwi, to jest kwestia taka trochę tajemnicza, bo żywność się produkuje w jakichś koszmarnych fabrykach poza naszymi oczami. Ludzie nie umierają w wojnach, zasztyletowani mieczem, gdzieś w szpitalach umierają. Dla nas krew to jest coś takiego, wiecie, trudnego sobie do wyobrażenia. Ale jeżeli powiem po prostu, czy dałbyś mi swoją nerkę? Teraz zaczynamy czuć temat, tak? Dobrowolnie, czy byś oddał mi swoją nerkę? No, coś się zaczyna, jest teraz jakaś interakcja. Teraz zaczynamy rozumieć, bo zaczynamy czuć. Bardzo często nie potrafimy zrozumieć, bo nie potrafimy poczuć. Bliższa koszula ciała. Wiecie, Żydzi, oni oczekiwali Mesjasza. Zesłanego przez Boga, który przyjdzie i wyzwoli ich. I też odkupi, tam było powiedziane. Bo to jest też to znaczenie tego słowa, odkupienie też się rozszerza na za chwilę jeszcze, może zdążę o tym coś powiedzieć. Jest całe mnóstwo tych słów. I oni oczekiwali, że przyjdzie i wyzwoli. A on przychodzi i daje swoje życie, swoją krew, jako okup. Następuje wymiana. Zapytam. Czy twoje życie jest warte życia Jezusa? Czy moje życie jest warte życia Jezusa? Czy ja jestem ktoś taki, jak obiecany Mesjasz żydowski, który przychodzi, żeby ratować innych? Nie. Znam swoją wartość. Tylko wiecie, jest jeden patent, o którym mówi list do Koryntian. Że wtedy, kiedy my byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Więc ty wiesz, sam o sobie myślisz, że już nie, moje życie nie jest godne po prostu. Nie ma co w ogóle porównywać z Jezusem. Ile moje życie jest warte? Tak? W ogóle, jak policzyć w ogóle wartość życia człowieka? Tak? Jak to obliczyć? Tam jakieś dziecko choruje, robią zbiórki, pieniądze na jakąś operację. Jakieś cyfry podają, tak? Czy to jest wartość tego człowieka, czy to jest wartość? Gdzie my dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Ponieważ Chrystus już za nas umarł. Czyli my jesteśmy w tej antycznej sytuacji, że byliśmy wystawieni na targu niewolników, zostaliśmy wykupieni, zapłacono za nas cenę i jaka była cena, którą za nas zapłacono? Jesteś po drugiej stronie i teraz już nie możesz nic z tym zrobić. Jesteś tak jak, co najmniej tak ja, przyjmujący prezent urodzinowy. Nie lubię, krępuję się, nie uważam, że jestem jakąś osobą, której trzeba przy pomocy akademii wręczać kwiatki. No ale co? Co ja mogę zrobić? Zbyszka Dębskiego wyrzucić z kościoła? Co ja mam zrobić? Posprzątane, już jest po! Jakbym się was pytał, miał zapytać was, tak samo zapytałem się, jak mieszkanie mi pomalowaliście, to sobie, no i co ja mogę teraz z tym zrobić? I powiedział, teraz to się możesz cieszyć. Teraz to się możesz cieszyć. I tak naprawdę, to jest chyba jedyna rzecz, którą mogę zrobić.
Co niniejszym.
Co niniejszym usilnie próbuję czynić. I dokładnie taka sama sytuacja jest z naszym zbawieniem. Jezus umarł, zapłacił swoją krwią. To była gruba cena zapłacona. Najwyższa, jaką Bóg mógł zapłacić w postaci życia swojego Syna. Ty jesteś teraz po drugiej stronie. Czujesz się niegodny. Wiruje ci w głowie, nie wiesz, co z tym zrobić. A Biblia mówi, uwierz, że to się naprawdę stało. I ciesz się. Dzwoni jakiś gościu. Halo, dzień dobry, RMFF. Proszę pana, dodzwoniliśmy się do takiego pana. Tak. Proszę pana, mam dla pana arcytrudne pytanie. Co jest stolicą Polski? Warszawa. Tak, wygrał pan 10 tysięcy. Jak się pan czuje? O, nie mogę uwierzyć, że to się dzieje. Człowieku, co ty możesz zrobić teraz z tym? Możesz tylko po prostu teraz, wierząc w to, cieszyć się. I rozumieć, co zostało dla ciebie zrobione. Zostaliśmy nabyci dla Boga i teraz jesteśmy Jego własnością. Teraz sobie wyobraź, że przychodzi wróg i mówi, hej, jak ty żyjesz, człowieku? Co to jest? Co ty robisz ze swoim życiem? Chcesz, żeby cię znowu sprzedali? Już raz się sprzedali. Chcesz znowu być na targu? I my po prostu często drżymy o nasze życie, co będzie z nami, czy się wszystko dobrze potoczy, bo nie rozumiemy, że nikt nie przebije ceny, za którą zostaliśmy kupieni. Kto miałby nas teraz wyjąć z ręki Boga, żeby przebić cenę, którą On zapłacił, dokonując naszego odkupienia? To sprzątane. Nikt nie da więcej. Nikt nie da więcej. Już jest po prostu zamknięte. Ty jesteś już po drugiej stronie. Mogą cię potępiać, mówić różne rzeczy. Ale Bóg mówi, że nic cię już teraz nie odłączy od Jego miłości, ponieważ zostałeś nabyty, kupiony, stałeś się Jego własnością. Jesteś po drugiej stronie. Jeżeli wierzysz, co Jezus dla ciebie uczynił, należysz do Niego. Bóg w ogóle świetnie działa, bo On nie pytał nas o zgodę. Tak jak religia by próbowała nam powiedzieć. Czy kochasz Boga? Pokochaj Boga! I zmień swoje życie. Tak, to jest dobre, należy zmienić, to jest element zbawienia, to jest odwrócić się od starego postępowania, uwierzyć w dzieło Jezusa, tak? Ale to dokonuje się nie przy pomocy nas, którzy możemy się spinać, żeby znaleźć się po drugiej stronie. Już tam jesteśmy. Już jesteśmy nabyci. Jeżeli wróg będzie próbował cię ukraść, to twój właściciel będzie walczył o ciebie, żeby cię nie oddać. Aleluja. Godzien jesteś, ponieważ zostałeś zabity i kupiłeś nas dla Boga swoją krwią. Więc po pierwsze, tym, czym za ciebie zapłacono, to jest życie Jezusa, to jest Jego krew, Jego ciało. W Ewangelii Mateusza i Marka, nie musicie tam otwierać, albo może otworzę, Mateusza 20, 28. To jest jeszcze, było wypowiedziane, jak Jezus jeszcze żył, jeszcze nie umarł. Mateusza 20, 28. Czytamy tak. Jezus mówi, kto chce być wśród was pierwszy, niech będzie waszym sługą. I 28. Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale by służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. To jest to słowo, okup. Od którego jest słowo odkupiciel, odkupienie, wykupienie i tak dalej. Jezus w czasie ostatniej wieczerzy, on służy przy tej uczcie swoim uczniom. I na koniec mówi, jeszcze wam nogi umyję. Słowo mówi, że ukochał ich do końca. Jezus nie ma problemu, żeby całkowicie być jak sługa pomiędzy swoimi uczniami i powiedzieć im, że oni mają w taki sam sposób postępować, ponieważ wiedział, że nie tylko to, co robi, ale on cały i jego życie jest ceną za ich życie. On mówi, nie ma problemu, żebym służył wam, bo i tak już mnie nie ma. Już zginąłem. Już jestem martwy. Więc nie ma problemu, żeby... Bo przyszedłem, bo Syn Człowieczy przyszedł, aby oddać swoje życie za okup. W związku z tym może służyć bezgranicznie. Jesteśmy wykupieni. To też jest ważne, więc waluta, jaka została zapłacona. Dobrze. Druga rzecz, w tym wersecie z objawienia, który przeczytaliśmy, jest powiedziane, że do kogo teraz należymy na podstawie tego okupu, który został zapłacony. Czy ją jesteś własnością? To są takie... Wiecie, my żyjemy w takim systemie emocjonalnym i mentalnym w dzisiejszym świecie. Ja dzisiaj jechałem po prostu do kościoła i mówię do Izy, mówię... Iza, ci wszyscy politycy, to oni nas za głupków uważają i słusznie czynią. Naprawdę. Bo żeby pobudzić nasze emocje i zaprząc nas do swoich celów, wiedzą, jak to robić i to bazuje na naszym wyobrażeniu o świecie. Wiecie, dokładnie tak samo jest z diabłem. On, żeby trzymać nas w niewoli, zasłania się kłamstwami i wciska nam po prostu... Co się wciska?
Kit.
I wciska nam kit, że jest jakoś inaczej. Dzisiaj rano się modliłem, mówię, Boże, uwielbiam Ciebie. Jestem odkupiony. Należę do Ciebie, jestem zbawiony, jestem w Twoim ręku. Moje życie należy do Ciebie. I mówię, jak szanie, media, naukę, politykę, narrację, które się wzbudza w tym otaczającym mnie świecie, bo to jest wszystko kit,
który się wciska.
Ja należę do Boga. Diabeł robi dokładnie tak samo. On po prostu przychodzi i mówił, nie, wiesz, w tym świecie są dobrzy i źli ludzie. Kto to mówi? Zbawca ludzkich sumień, szatan. Ten świat dzieli się na dobrych i złych. Ja złażaj, żebyś ty nie wiem, czy ten złych. I ty zaczynasz się niepokoić. I nie wiesz, co masz zrobić. I nie możesz w wolności robić tego, do czego Bóg cię powołał i za co zapłacił. Słowo Boże mówi, że jesteśmy zbawieni, żebyśmy sobie odważnie mogli poczynać. Żebyśmy byli odważni po prostu w naszym życiu, żebyśmy się niczego nie bali, że została cena zapłacona również, żeby nas wykupić od strachu przed śmiercią. Ale ty, kiedy żyjesz właśnie w takiej myśli, że co ja muszę jeszcze zrobić, co ja muszę jeszcze dokonać, za co jeszcze muszę poprawić w moim życiu, czy wszystko jest dobrze, czy już jest dobrze ze mną, jesteś natychmiast zneutralizowany przez wroga, który ci wciska kit. Pierwsza prawda o tobie jako dziecku Bożym to jest to, że jesteś odkupiony i jesteś jego własnością już. I jakby się ten świat miał cały zawalić, to ty należysz do niego. A ten świat, i to jest akurat prawda Biblii, a nie narracja polityczna, cały się zawali. I się posypie. Więc co możemy zrobić, żeby się z nim razem nie posypać? Być w domu tego, który nas nabył. W domu naszego Ojca. I w tym się utwierdzać, że tam jesteśmy, żeby nikt nas nie mógł wytrącić z naszej nadziei. Wiecie, Naszym życiem małe i duże rzeczy potrafią nieźle chwiać. Czasami to są naprawdę głupotki, zwykłe troski, które nam są w stanie popsuć humor. Naprawdę. No ale takie po prostu rzeczy. Mieliśmy... No o tym w ciągu Dnia Kobiet myślałem o tym. Jakie rzeczy są nam w stanie popsuć nastrój. Człowieku, ja to tak jak im dłużej żyję, tym coraz bardziej siebie cenię.
Amen.
To wynika z mojego zrozumienia Ewangelii. Jak byłem małym chłopcem i mieliśmy czarno-biały telewizor, to bardzo długo żeśmy sobie nabijali się z naszego taty, że oglądając razem z nim filmy z siostrą, żeby wymóc na nim kupno nowego telewizora. Myśmy tam oglądali film i ja do siostry mówię: no ciekawe, co oni tam jedzą. Moja siostra mówi: kurde, Marek, nikt nie zgadnie, czy to pomarańcze, czy jabłka. Wszystko szare dziadostwo. A może oni banany jedzą? I mój tata, wiesz, siedział obok na fotelu i tak... W końcu stwierdził: dobra, kupię wam ten kolorowy telewizor. Pożyczył od księdza pieniądze, który był jego kolegą. I pojechaliśmy, kupiliśmy i na tylnym siedzeniu malucha wiozłem go, ja trzymałem ten telewizor.
Rubin.
I to było po prostu... Nie był Rubin, to już był jakiś tam następny. Dosyć długo musimy oglądać Szare Banany. No i później, wiesz, i później... I teraz tak. Dziwna rzecz, powiem wam, że ja w moim dorosłym życiu nie kupiłem ani jednego telewizora. Rodzice dali mi jeden kolorowy telewizor, kupili nowy. Drugi mi dali, mama dała telewizor kolorowy. Teraz ostatnio po prostu mama trzeci telewizor mi dała. Dzieci mnie męczą. Tato, może taki, wiesz, byśmy jakiś PlayStation czy coś. Ja mówię: słuchaj, jak znam życie, to już niedługo będziemy mieli. I zacząłem myśleć, wiesz, o tym, że po prostu, wiesz, w tym świecie to, wiesz, to jest tak jak... Jak są trudne czasy, to ludzie walczą o żywność, tak? Jak są dobre czasy, to jest nadprodukcja żywności i marnowanie żywności. Kiedyś za komuny w latach 70. posiadanie kolorowego telewizora to było wydarzenie. Ty, słyszałeś? Kowalscy kupili sobie kolorowy telewizor. Złodzieje czy coś. Pewnie ukradł, że Bóg sobie go kupi. Wiesz, co w ogóle jest? Skąd miał talony? Wiesz, talony skąd miał? Pewnie się do partii zapisał, ma talony na malucha, wiesz. Te wszystkie, wiesz. Jak jest dobrze, nagle się okazujesz. Ja na telewizorach nie utknąłem. Dla mnie pierwszym takim punktem potknięcia to, wiesz, to były samochody. Drżałem kupić samochód. Dobry kupić. Ale wiesz, jak jesteśmy od początku naszego małżeństwa, czymś jeździmy. Pierwszy to był maluch, który od mojego taty. Przez całe nasze małżeństwo normalnie mamy samochód jakiś. Albo dwa nawet.
Normalnie.
Po paru latach posiadaniu tam, po drugiej czy trzeciej zmianie, stwierdziłem, mówię: ja chyba rozumiem Amerykanów. Oni po prostu kupują te samochody, jak my kiedyś telewizory. Samochód to jest po prostu kwestia do używania. Teraz jeszcze patrzę trochę na Amerykanów i sobie myślę: oni całe życie się przeprowadzają. Znajdzie nową pracę, sprzedaje dom, kupi nowy dom, po prostu... Podoba mi się, to jest taki duch pionierstwa. Sprzedać wszystko, jechać na misję, tam po prostu życie jest krótkie. To jest to miejsce. Wiecie, i to tak mi się przez te wszystkie lata, wiesz, przenosiło. Dzisiaj siedziałem rano z żoną, piłem kawę i tam rozmawialiśmy o jakiejś osobie, która akurat nas jakoś tam opuściła. Takie całe życie, wiecie, pastora, to jest tam ktoś przychodzi, ktoś odchodzi i takie rzeczy tam rozmawialiśmy. Ja do Izy mówię: wiesz co? Największe opuszczenie to jeszcze nas czeka. I mówi: co? Ja mówię: wiesz, że nasze dzieci się niedługo stąd wyprowadzą. Zostawią nas. Wiesz, ale im dłużej żyję z Bogiem, cały czas wiedząc, że do Niego należę, wszystko, co zewnętrzne, jedzenie, telewizory, samochody, domy, wszystko zaczynam uważać za rzeczy, które mi są dane po to, żebym mógł coś tam zrobić w czasie, w tym czasie, w którym żyję. Ale im bardziej to wzrasta i utwierdza się, tym ja dochodzę do takiego przekonania, że również ja sam i moje ciało to jest coś dane mi na chwilę. Jak się pobieraliśmy z Izą i ktoś tam nam składał życzenia, no cieszcie się, bo wiecie, bo później w niebie to będziemy jako aniołowie, to jako młody mąż zakładałem się z żoną, że będę się z nią w niebie całował. Ona mówiła, nie, no patrz, tu Pan Jezus mówi jak aniołowie. Kto powiedział, że aniołowie się nie mogą całować? Miałem swoją interpretację. Ale powiem ci, im dłużej żyję, tym widzę po prostu, że naprawdę wszystko, co nam się wydaje, że nadaje nam wartość, to wszystko po prostu przemija, przechodzimy do jakichś kolejnych etapów i również takie rzeczy jak nasze małżeństwa, jak nasze dzieci. Rysiek jest 2 lata, może lubię, się ciągle nie zgadza z tym.
2,5!
Rysiek jest 2,5. Że to wszystko, wiesz, mija. I również to nasze życie na tej planecie, ono ma swój limit. Bo twoja wartość jest wartości twojej duszy, twojego życia, które zostało nabyte za życie Jezusa Chrystusa. I pewnego dnia będziemy wszyscy z Nim wyzwoleni z tego ciała nawet. I tak jak ja patrzę na moje telewizory i samochody, to kiedyś z perspektywy nieba będę patrzał na moje ciało. Ja patrzę z nieba i bym był niezły vintage. Nie. Ale się podniecałem, jak żyłem na ziemi. Ciągle se selfie robiłem, po prostu. I tak mnie to kręciło. Taka minka i taka minka. A to wszystko pyk i poszło. I teraz mam nowe ciało, po prostu. I to jest po prostu... To jest ciało, słuchajcie. To jest Rolls-Royce, po prostu. To jest ciało wszystko mające, po prostu. Wszystkie gadżety tam są, bo to jest uwielbione ciało, Biblia mówi. Ciało, które nie umiera, które żyje wiecznie, które nie jest skażone, po prostu. Ale wiesz... Ale do tego wszystkiego my dochodzimy przez utwierdzenie w nas Ewangelii. Że zostaliśmy kupieni na własność i do Niego należymy. Dobra, przeczytajmy parę innych fragmentów, bo się robi już krótko, a tylko jeden chyba przeczytaliśmy. Więc, ale jeszcze muszę dokończyć, bo 3 punkty. Pierwsza waluta to jest krew. Druga rzecz to jest do kogo teraz należymy. Należymy do Boga. I trzecia rzecz, jaka jest twoja wartość? Jaka jest wartość? Wiesz, poczucie wartości, kim jesteś, ludzie biją się o to. To nieprawda! My, kobiety, mamy swoją wartość! I ktoś głośniej krzyczy, prawdopodobnie tym mniej pokoju jest w jego sercu i objawienia, więc jest próba zdobycia tego jakoś z zewnątrz. Żydzi krzyczą, my Żydzi! Naród wybrany! I Biblia, i w ogóle dziedzictwo. I cywilizacja. Polacy krzyczą dokładnie to samo. Ale my Polacy! Do tego dołączają się również chrześcijanie. My chrześcijanie! W każdym tym krzyku, czegokolwiek by dużo. My wegetarianie! Cokolwiek byśmy tam wymyślili po prostu. Czy lewica, czy prawica, czy po prostu no jakikolwiek podział sobie możesz wymyśleć. Nie ma żadnego znaczenia. Bo nasza wartość to jest cena Syna Bożego, który za nas umarł, abyśmy żyli wiecznie w nowych, uwielbionych ciałach na nowej ziemi. Słuchaj, to jest gruba cena. To po prostu... Jak ten Musk, Elon Musk, jak on się tam nazywa? Ile tam trzeba mu zapłacić, żeby w kosmos polecieć? Ile milionów za taką wycieczkę? Ile biorą Rosjanie, żeby zabrać na wycieczkę z Bajkonuru i tak dalej? Wiesz, my mamy opłacone wszystko do final destination po prostu. Do ostatecznego miejsca w Bogu, w niebie, w Jego królestwie, w nowym ciele. I to jest nasza wartość. jeżeli jest to objawione, to ty masz luza. I nie musisz bić się o to, że ktoś ciebie postrzega jakoś. Wiesz, no, a jaką masz pracę?
No, no, nie ma o czym mówić, ale pa panu.
Bądźmy wdzięczni. Twoja praca, twój zawód, twoje wykształcenie są rzeczy bez znaczenia. Świecidełka w kontekście ceny, jaka została za ciebie zapłacona. Moje osiągnięcia, moja rodzina, moja twierdza, mój dom. Moje ogarnięcie, mam ogarnięte życie, naśladujcie mnie, jestem ogarnięty. Pokazuję to na Instagramie, jestem ogarnięty. Mam żonę, moje dzieci i psa. Pełny ogar. Mam wartość. Ci, co nie mają żony, męża, dwójki dzieci, psa i domu, niech się wstydzą. Ale ja to skończyłem, ja to Oxford skończyłem, ja Oxford. A ja gnojną sorbonę, tak. Tak na SGGW mówili w naszych czasach. SGGW, gnojna sorbona. Nie ma żadnego znaczenia. Ale ja jestem pastorem, ja mam mikrofon, mam kazalniczkę, o, i to ja mówię dzisiaj. Aż się butelki przewracają. Bez sensu. Jezus mówi, przypatrzcie się dzieciom, przypatrzcie się ptakom, przypatrzcie się kwiatom, bądźcie jak dzieci. To jest miejsce naszego odkupienia. 1 Piotra 1,18. Jeszcze jedną. Może to już skończę, bo dwa wersety wystarczą na 60, które przygotowałem. Ale wrzucę wam to do internetu później, jak ktoś będzie chciał sobie w odkupieniu postudiować, to całą konkordancję ci wrzucę i będziesz mógł sobie postudiować. 1 Piotra 1,18. Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni. Piotr mówi, srebro i złoto są zniszczalne rzeczy. Współczesne imperia szukają stabilizacji swoich walut i swoich gospodarek, swoich krajów w zmagazynowanych kruszcach. To jest, słuchajcie, dla świata to jest maksimum, jakie można sięgnąć, żeby utwierdzić i opisać wartość. Kilogramy srebra, złota, platyny, nie wiem, ropy. To jest to, co ziemi, zasobów naturalnych, to jest to, jak ludzie próbują to opisać, swoją wartość, całe narody. Piotr mówi, że nie zostaliśmy, wiedzą, że nie tym, co zniszczalne, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni. Jest naprawdę, cena za nas została zapłacona ogromna. Ale wykupieni teraz z czego? Z marnego postępowania przekazanego wam przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawioną nam w czasach ostatecznych. Z czego zostaliśmy teraz wykupieni? Wiecie, bo to jest w ogóle, teraz to jest oddzielny temat, się zaczyna i już nie pójdę w tą stronę, ale żeśmy zostali nabyci dla Boga, ale w tym samym momencie zostaliśmy wykupieni z czegoś, od kogoś. Zostaliśmy wykupieni z ręki diabła. Zostaliśmy wykupieni z naszych chorób i z naszego ubóstwa. Nie będę wam już całej, wszystkich aspektów zbawienia omawiał, ale w mojej Biblii jest napisane, że zostałem wykupiony z wszystkiego. Ale tutaj są jeszcze takie rzeczy, które dzisiaj nie przeczytaliśmy. Jedna z nich jest taka, że zostaliśmy wykupieni spod żądań prawa wobec nas. Mówi list do Rzymian. Bo jest prawo Boże, co jest dobre, a co złe. I ono zwraca się przeciwko nam. Jeżeli będziesz robił dobrze, to będziesz miał tak. Jeżeli będziesz czynić źle, to będziesz miał tak. To jest prawo. Słowo Boże mówi, że jesteśmy wykupieni spod prawa. Nakazów i zakazów, aby żyć w wolności. Jest w liście do Galacjan napisane, że jesteśmy wykupieni z przekleństwa zakonu. Co to było przekleństwo? Przekleństwo to była konsekwencja. Jeżeli będziesz żył tak, to będziesz miał przerąbane. I to wisi nad nami. I również o tym jest powiedziane, że jesteśmy wykupieni z przekleństwa prawa. Już nie mam czasu rozwijać. Natomiast ten fragment, który teraz przeczytaliśmy, jest powiedziane, że jesteśmy wykupieni drogocenną krwią Chrystusa. Z czego? 1 Piotra 1,18. Znam czytać. Z marnego postępowania swojego, słabego. Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że w odkupieniu zawiera się to, że teraz możesz zupełnie inaczej postępować, niż postępowałeś do tej pory. Jesteś wolny. Możesz zrobić wszystko. Jesteś synem, jesteś w domu ojca. Tato, co mogę zrobić? Możesz wszystko zrobić. A co chcesz robić? Moje dzieci są załamane zawsze. Tato, zróbmy coś. No zróbmy. To co możemy zrobić? Co chcecie? Weź coś wymyśl! Jesteś wolny, jesteś w domu ojca. Wszystko należy do ciebie. Twoje jest dziedzictwo. Twoja jest chwała. Jesteś wykupiony z grzechu, z diabła, z chorób, z niewoli i z marnego, słabego swojego postępowania. Dlaczego? Bo jest nadana ci wartość i teraz możesz być odważny i możesz robić w pozytywny sposób, z podniesionym czołem, dobre rzeczy na tej ziemi.
Amen.
Bez wiszącego nad twoim głową strachu, przykazań, opinii ludzi, niskiego poczucia wartości, ponieważ należysz do niego. Możesz rozsiąść się w fotelu i powiedzieć: tato, co robimy? Wszystko możemy robić. Ale my tak nie podejmujemy decyzji, nasze postępowanie jest marne, ponieważ nasz umysł nie jest przerobiony przez fakt odkupienia. Więc kiedy podejmujemy decyzję, co robić, natychmiast zwracamy się do strachów, lęków, niskiego poczucia wartości, opinii ludzi i wtedy nasze postępowanie wychodzi takie... Bo jest nieodkupione, jest marne.
Dokładnie tak.
Ponieważ jest ograniczone. Ale bym tak sobie zrobił normalnie, tak bym sobie zrobił. Ale jeszcze żona przyjdzie i mówi: no dobra, ale pomyśl chwilę o tym. I już wszystko. Teraz myślę, co dzieci pomyślą, co żona pomyśli, co ludzie pomyślą, co Kościół pomyśli. I jak się okazuje, że to może jakoś tak... Nie. Tak będę odważny, tak trochę. Tak trochę będę odważny. Żeby tam nie podpaść, nie narazić się. Wiesz, jak masz wartość, nie boisz się narazić. Ty wiesz, kim jesteś. Wychodzisz i świecisz. Kim jesteś? Dzieckiem Bożym. Fajne słowo, super słowo mam dzisiaj do siebie. Aż oddycham, aż mnie podnosi to wszystko. Mogę zrobić, co chcę ze swoim życiem.
Nie przesadzajmy.
No ale nie przesadzajmy. Nie! Nie chcę robić głupich rzeczy ze swoim życiem. Jeżeli, słuchaj, wyobraź sobie, masz całą kasę i teraz idziesz kupić sobie, no już tam, weźmy ten nowy telewizor. I teraz idziesz do gościa, do sklepu i mówisz: proszę pana, chciałem kupić nowy telewizor. A co pan chce? Proszę pana, chcę mieć taki wszystko mający, taki po prostu, taki i tu, i to chcę. Ale co do czego mam być dużo? Do tego, że... I on ci, wie pan co, no to mamy taką jedną propozycję w takiej dobrej cenie. A ten? Ten to droższy. A jakaś różnica? Nie, to marka, cena, wie pan, nie musi pan tego od razu kupować. Boże. Teraz ty, mając całą kasę, bierzesz i mówisz sobie: to może... Nie, to chyba już nie będę DVD podłączał nigdy. Jest takie bez DVD? A to cena z pilotem czy bez pilota? Wiesz, a pan dorzuci kabel? No nie, no kabla już nie dorzucimy. Kabel to jest 30 zł, musi pan dokupić. Bez sensu. Jeżeli mam wszystkie, całą kasę świata, to idę i mówię: poproszę dwa najdroższe, wszystko mające telewizory, jeden proszę wstawić mi do garażu, bo jak się ten zepsuje, to tam ten wyjmę.
10 kabli.
I 10 kabli, tak. Bo kiedyś Paweł Godawa, jak był u nas, to mówił: słuchajcie, naprawdę, słuchajcie, zafundujmy sobie problemy. opowiadał o spotkaniu Rady Zboru. Siedzą w zborze i tak... pastor mówi, słuchajcie, czym kupiliście szary papier do toalety? Pastorze, bo giną po nabożeństwach. Nie kupujmy więcej tego różowego, miękkiego po prostu, tego takiego jak wełenka po prostu, bo to zawsze ginie. Paweł mówi tak, nie, kupujmy ten najdroższy. Niech go kradną. Niech się do niego przyzwyczają. Niech im wzrośnie poziom komfortu w życiu. Zróbmy im problemy. Niech już niech się tak przyzwyczają, żeby już więcej szarego nie kupować.
Dlaczego?
Niech wszyscy tak nakradną, żeby mieli. Ekstrawagancja. Rozumiesz, jest coś pozytywnego w ekstrawagancji, kiedy wiesz, jaka jest twoja wartość. Podobało wam się świadectwo Jadzi, jak wtargnęła z olejem i ostatnim namaszczeniem udzielonym przez nie skonsekrowaną kobietę do szpitala. Zejdźcie mi z drogi. To jest po prostu świadomość tego, kim jestem i co mam. Stopę, kolanko, łokieć. I oto jestem po prostu. Ale to zaczyna się wszystko świadomości nie tego, czy już mam wszystkie kursy odbyte, zaliczone, czy poznanie, czy teologia, czy doktryna, czy święte życie, czy wszystkie modlitwy odprawione, jakie mam świadectwo wśród ludzi, co oni o mnie mówią, czy już jestem godny, czy niegodny. No to już koniec, już cała odwaga posprzątana, już nic nie zrobisz. Będziesz po prostu działał z przykurczu. Postawa życiowa. Naprawdę jesteś wiele wart. I cena twoja to jest życie Jezusa. Należysz do Boga, jesteś wiele wart. Amen. Powstańmy wszyscy i powiedzmy alleluja, amen.
Alleluja, amen.
Żartowałem. Nie chciałem, żebyście to mówili.
Ale fajnie było. Spodobał nam się pomysł.
To jest dobry pomysł.
Dobrze. Ojcze, proszę Cię teraz, żeby wszystkie osoby, które nie mają jeszcze głęboko objawionego tego w swoich sercach, że Ty jesteś Bogiem, że Ty jesteś Panem, żeby to stąpiło z mocą Ewangelii, którą dzisiaj była głoszona, Ojcze. Że jesteśmy odkupieni i Ty jesteś naszym odkupicielem, Ojcze. Żebyśmy mogli zawołać tak, jak zawołał Job, będąc w swojej chorobie, ubóstwie, zniszczonej rodzinie, powiedział: ja wiem, że mój odkupiciel żyje i stanie na mojej ziemi.
Aleluja.
Panie, dziękuję Ci, że my wszyscy spodziewamy się odkupienia. Odkupienia naszego życia, odkupienia naszych rodzin, odkupienia naszej ziemi, naszego kraju. Panie, my spodziewamy się, my nie patrzymy na ten świat jako umorzany, zniszczony i skazany niepowodzenie, ale patrzymy na ten świat jako na świat, za który umarł Jezus. I chcemy, Panie, w tym objawieniu funkcjonować. I Ojcze, modlę się o tych wszystkich, którzy wiedzą w swoich sumieniach, że są grzesznikami, że ich życie jest napełnione wstydem, żeby mogli uwierzyć w Ewangelię Jezusa, że On umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Że Jezus nie jest założycielem religii, ale jest odkupicielem, który przychodzi i nabywa ludzi na własność dla Boga, ratując ich z ich problemów. Ojcze, proszę Cię, niech to objawienie penetruje serca wszystkich, którzy tego słuchają. Amen.
Amen.
Amen. Słuchaj, niech to po prostu... Ja to wrzucę, te wersety, sobie będziesz mógł postudiować, ale naprawdę, wiecie, tam jakiś, nie wiem, kto to powiedział, prezydent Stanów Zjednoczonych, czy tam ktoś powiedział, pytasz, co tam kraj może zrobić dla ciebie, a... Nie pytaj, co kraj może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla kraju. Wiecie, Ewangelia to odwraca. Zobacz, co Bóg zrobił dla ciebie. A wtedy zobaczysz, co ty możesz zrobić dla Boga. Amen? Zobacz, kim jesteś przez Ewangelię. Zobacz, kim jesteś przez zbawienie. Wtedy będziesz mógł zacząć dopiero żyć i robić rzeczy dla Niego. Amen. Amen. Niech was Bóg błogosławi.